Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki przy mikrofonie. Koniec maja i początek czerwca to w diecezjach czasy święceń. Mieliśmy na antenie księdza diakona, nowo wyświęconego, a dziś przypomnimy diakona sprzed lat dwóch, obecnie już kapłana, ale nie naszej diecezji. U nas kształconego, znającego diecezję płocką, ale pochodzącego skądinąd i pracującego gdzie indziej. Ksiądz Piotr Majtyka, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchających.
I od razu zaskakujące dla słuchaczy pytanie, jak tam pogoda na Islandii?
Pogoda jest wspaniała, taka wymarzona przynajmniej dla mnie na lato, chociaż wiem, że nie każdy mógłby się z takiej cieszyć. Jak przed chwilą patrzyłem na termometr, jest 12 stopni, nie ma może wielkiego słońca, ale jest bardzo świeżo, aż chce się być na dworze. Może nie po to, żeby poopalać się, ale żeby tak trochę powietrza gdzieś przyjąć.
Mm-hmm. To takie optymistyczne słowa, jeśli chodzi o Islandię, bo słyszałem, że generalnie pogoda może przyprawić o przygnębienie, a nawet o depresję na Islandii.
Być może tak. Szczególnie zima zdaje się być taka trudna, w takim sensie, że tego słońca nie ma za dużo, dni są dość krótkie, czasem tego słońca, albo nawet nie tyle wprost słońca, co jakieś tam jasności, jest dosłownie kilka godzin. Ale co ciekawe, na przykład jak w przeciągu tego już mojego czasu, kiedy tu jestem, rozmawiam z ludźmi, to jednak wiele osób mówi, że dla nich trudniejsze jest lato. W takim sensie, że są te białe noce. To znaczy dzień trwa, no właśnie, całe 24 godziny. Ostatnio, nawet dzisiaj miałem, odwoziłem znajomą osobę na lotnisko o 3:30 w nocy i słoneczko mi świeciło ładnie, że aż się śmiałem, że powinienem wziąć okulary przeciwsłoneczne.
To właśnie w tej chwili jest ten czas białych nocy?
Tak, tak. Czerwiec, lipiec, tutaj dni są najdłuższe.
A proszę bardzo. Ty pracujesz w Reykjaviku, to jest południe kraju. Czy jest duża różnica między tym fenomenem na południu i na północy Islandii?
Myślę, że tak. W takim sensie, że szczególnie zimą to jest mocno odczuwalne. Kiedy rozmawiam, to nie jest moje doświadczenie, bo też nie jeżdżę na tyle, żeby powiedzieć z dnia na dzień, że tutaj dzień jest krótszy lub dłuższy, ale mamy co miesiąc spotkania księży i oni właśnie taką odległość gdzieś od siebie pokonują, nawet kilkaset kilometrów, żeby przyjechać do nas na spotkanie do stolicy. I mówią, że rzeczywiście jest te kilkanaście minut, czasem może nawet więcej różnicy.
Rozumiem. Piotrze, ty jesteś takim wyjątkowym księdzem, który tak, urodził się poza naszą diecezją, pochodzisz z diecezji warszawskiej, studiowałeś w naszym seminarium, ale w tej chwili nie jesteś już naszym księdzem naszej diecezji, tylko należysz do diecezji w Reykjaviku. Ten czas startu po święceniach to jest takie rzucenie się na głęboką wodę. Kleryków, którzy 6-7 lat w seminarium przeżyli i nagle do zupełnie nowego świata. No ty ten nowy świat wręcz do kwadratu podniosłeś, bo to i nowy kraj, i obca kultura. Jak to się wszystko zaczęło? Powiedz chwilę o swoim powołaniu. Mówiłeś to już 2 lata temu, ale proszę przypomnij, jak to zrodziło się w twoim sercu?
Mhm. Moje odkrywanie powołania, tak w ogóle ostatnio sobie o tym myślałem, to był taki przywilej, który miałem, a którego widzę, że tutaj bardzo brakuje u młodych osób. Co mam na myśli? Tutaj Islandczycy, czy w ogóle wszyscy mieszkający na Islandii, w wieku 14 mniej więcej lat już mają możliwość pracowania, w ogóle zatrudnienia się, przez co bardzo szybko wskakują w taką dość automatyczną, spontaniczną, nieprzemyślaną, może nawet czasem dorosłość, gdzie pracują w sposób często fizyczny i wychodzi tak, że nie jest to czas, który nie jest to jakaś aktywność, która wynika z zastanowienia się, co chcę robić. Tylko chcę być dorosły, chcę być już poważną osobą i tak dalej. A ja miałem trochę inaczej, ja miałem ten przywilej, że gdzieś tak naprawdę cały czas, myślę, liceum, nawet wcześniej, mogłem się zastanawiać, co w życiu chcę robić. Gdzieś języki obce były moją pasją, ale to nie było coś, z czym wiązałem moją przyszłość, chociaż wielu osobom tak mówiłem, gdzieś zbywając trudne pytanie. Także gdzieś długo myślałem, wiązałem moją przyszłość z Bogiem, bo już wtedy był dla mnie najważniejszy i gdzieś różne doświadczenia wspólnot i w Polsce i za granicą nie ułatwiały mi tego, bo po prostu to ten różny szereg wspólnot, zgromadzeń, tu zakonnych, tu jakichś w ogóle świeckich też przestrzeni rozwoju takiego duchowego, no to było wszystko bardzo dla mnie kuczące, także gdzieś długo szukałem, aż w końcu po długiej, długiej modlitwie, gdzie nie miałem wrażenia bycia wysłuchanym, gdzie te miesiące mijały, gdzieś Bóg mi pokazał, po prostu w momencie gdzieś przerwy, kiedy na Facebooku sobie coś przeglądałem, zobaczyłem biskupa z Islandii, który woła, który wzywa, żeby ktoś, kto odczuwa takie powołanie właśnie do niego, do diecezji na Islandii, po prostu się do niego zgłosił. Ja tak zrobiłem i od tego momentu weszliśmy w kontakt i tak to się dalej potoczyło.
Okej, użyłeś takiego sformułowania, że planowałeś ułożyć sobie życie z Panem Bogiem. To chodziło wręcz o powołanie kapłańskie? Czy ty, nie, może katechetą chciałeś zostać, głosić jakoś Jezusa w jakiejkolwiek innej formie? Czy to było już tak, rosło razem z tobą, to powołanie do kapłaństwa?
Szczerze mówiąc, moja sytuacja była taka, że powiedziałem Bogu, żeby po prostu sam mi coś znalazł. Nie myślałem o jakichś konkretach. Myślę, że kapłaństwo gdzieś tam w podświadomości było. Nie myślałem nigdy wprost o byciu katechetą. Także po prostu widząc różne rozwiązania, powiedziałem Bogu, ty mi pokaż. Ty coś dla mnie wybierz, bo ja wierzę, że to będzie dobre.
No i każdy mógłby tak powiedzieć Panu Bogu, a Pan Bóg wskaże. Tutaj był internet i biskup diecezji w Reykjaviku. Dzieliłeś się już tym świadectwem z kimś, kto jakoś poszukiwał swojej drogi życiowej? Czy tu w Polsce, czy tam na Islandii? Czy to możliwe, żeby każdy tak odkrywał swoje powołanie?
Tak, szczególnie właśnie w diecezji płockiej, co mi się zawsze podobało. Ta przestrzeń nie dzieli powołań kapłańskich. Dzielić świadectwem to było bardzo dobre doświadczenie i zawsze tym się dzieliłem gdzieś, nie tyle żeby opowiedzieć swoją historię, co wskazać, że Bóg odpowiada naprawdę na gdzieś nasze prośby, na nasze marzenia, szczególnie wtedy, kiedy my je w taki sposób wprost formułujemy, to znaczy: Boże, pokaż mi, bo wtedy nie tyle, że Bóg się gdzieś załącza do odpowiedzi, co my większą wrażliwość, żeby słyszeć odpowiedź. I myślę, że to w moim przypadku zadziałało, że nawet w czasie przerwy gdzieś w internecie byłem w stanie zobaczyć, że Bóg do mnie mówi.
Mhm. A powiedz, Piotrze, czy ty pamiętasz jeszcze ten moment święceń kapłańskich w katedrze płockiej przed rokiem? To był jakiś taki dreszcz emocji, niepewności, no bo jednak wchodziłeś w nowe życie, chociaż wiedziałeś, że z Panem Bogiem.
Zdecydowanie było dużo niepewności. Jeszcze mocniej niż w katedrze na święceniach przeżywałem ją w czasie tygodnia rekolekcji, takich przygotowawczych właśnie do kapłaństwa, kiedy dużo pytań się pojawiało. Boże, co ja tym ludziom będę mówił? Jak ja to będę robił? Wiadomo, mam po sobie formację seminaryjną, wiele studiów, książek przeczytanych, czy świadectw ludzi, dobrych księży wokół mnie, ale mimo wszystko, gdzie ja tam, taki 25-letni chłopak, mogę pokazać Boga, który jest przecież tak wielki, nie? I te obawy były, ale dzisiaj widzę, jak Bóg naprawdę to kierował w taki niezwykły sposób, że w ciągu już tego roku gdzieś pojawiały się takie Boże wskazania, takie naprowadzenia. No choćby to, że prowadzę wspólnotę dorosłych i się zastanawiałem, na czym to oprzeć, czy jakiś w ogóle znaleźć taki charakterystyczny styl, rys tej wspólnoty, jak to zrobić. A dzisiaj nawet, szczerze mówiąc, nie pamiętam momentu, w którym gdzieś Bóg mi podsunął materiał, z którego korzystałem, tworząc takie seminarium odnowy wiary, na czym chcemy dalej budować naszą wspólnotę. Więc to są takie rzeczy, że wielokrotnie Bóg mi pokazywał, że On jest od tego, żeby gdzieś sprawy różne jakoś domykać, a ja tylko muszę być tam czujny i w kontakcie z Nim, to On te rzeczy podkłada nam do rąk.
Słuchaj, bo my, księża diecezji płockiej, poznawaliśmy kapłaństwo przez kontakt z kapłanami w naszej parafii, czy potem w czasie wyjazdów z seminarium, nie wiem, na niedzielę powołań, i widzieliśmy mniej więcej, jak ta praca wygląda. Oczywiście co innego jest się przyglądać, a co innego wejść w to całym sobą. A skąd ty dowiedziałeś się, jak się pracuje w Islandii? I jakie tam są potrzeby? Jaka tam jest mentalność? Jak się uczyłeś tego kraju?
Bardzo mi się podobało to, co wymyślił ksiądz biskup już na samym początku naszych pierwszych rozmów, kiedy przedstawił plan mojej formacji i powiedział, że po każdym roku studiów i formacji w seminarium będę przyjeżdżał na wakacje właśnie na Islandię, żeby tutaj już zobaczyć konkretnie, jak wygląda życie, kultura, choćby pogoda też przecież. I właśnie praca zwykła duszpasterska, więc miałem okazję popatrzeć, jak to wszystko tutaj wygląda. Wiadomo, w trochę innej perspektywy, no bo wakacje rządzą się trochę swoimi prawami, trochę tego wszystkiego jest mniej, ale mimo wszystko było coś takiego w tym, co nadało mi takiego spokoju, poczucia, że przynajmniej w minimalny sposób wiem, w co wchodzę, więc to było jakoś takie bardzo mocno ubogacające.
Mhm. A pamiętasz swoje pierwsze wrażenia z pobytu na ziemi islandzkiej?
Tak, pamiętam bardzo mocno mój pierwszy przejazd z lotniska do domu w Reykjaviku, to takie 40 minut, gdzieś po północy przyleciałem, było jasno, ale ponuro i takie gdzieś kawałki lawy z jednej, drugiej strony drogi, no to taki kosmos, taki jakbym na jakimś księżycu wylądował, więc to było pierwsze wrażenie. A później takie wielkie zaskoczenie, kiedy przychodzę w niedzielę do kościoła na polską mszę świętą i się czuję jak w domu, bo tylu jest ludzi, którzy się modlą naprawdę. No to jest taka jakaś gdzieś mała Polska u nas w kościele.
Tych Polaków na Islandii jest stosunkowo wielu, to jest chyba największa z mniejszości narodowych, które tam przebywają.
Tak, zdecydowanie. Mamy ostatnio nam dobił licznik do 400 tysięcy wszystkich mieszkańców Islandii, to Polaków mamy około 37 tysięcy.
Mhm. To rzeczywiście spory procent. Przybywa, ubywa Polaków?
Przybywa. I rodzą się tutaj cały czas, jakieś chrzty mamy, więc dobrze to wszystko wygląda. Szczególnie, że kościół jest tutaj bardzo młody, ten polski. Mhm. Ja tu czasem mam takie ciekawe myśli, że udzielam komunii świętej, zobaczę starszą osobę i sobie uświadamiam, o, starsza osoba, zupełnie inaczej niż w Polsce przecież.
To prawda. Troszkę już poznaliśmy tych realiów i klimatu, i pogody, i pracy duszpasterskiej na Islandii. Krótka przerwa muzyczna przed nami, a zaraz wracamy do rozmowy z naszym gościem. Ksiądz Piotr Majtyka, ksiądz wyświęcony w naszej diecezji rok temu, który odwiedził też naszą diecezję w ostatnim czasie. Nie udało nam się spotkać, więc rozmawiamy na odległość łącza internetowego z dalekiej Islandii, z Reykjaviku. Piotrze, byłeś teraz w Polsce, rozmawiałeś z kolegami kapłanami. Widzisz, jakie są największe różnice w pracy księdza tam na Islandii i tutaj u nas w Polsce?
Myślę, że wbrew pozorom te różnice wcale nie są takie duże, jakby się mogło wydawać. W pierwszej kolejności może zdaje mi się, że one nie są takie duże, dlatego że w dużej mierze pracuję z Polakami. Wciąż jestem w trakcie nauki islandzkiego, studiuję i staram się to popychać do przodu, ale mimo wszystko gdzieś idzie to powoli.
Okej, dzień dobry i do widzenia, po islandzku już potrafisz.
Tak, zdecydowanie umiem to odpowiedzieć. Spokojnie też odprawiam mszę w języku islandzkim, więc nie ma z tym problemu. Ale co chciałem powiedzieć, to, że Polaków jest tak dużo i Polacy są tak otwarci też na pracę, na działalność duszpasterską, na rozwój taki duchowy, że ja mógłbym w 100% skupić się na tym i mieć wystarczająco dużo pracy.
No właśnie, wystarczająco dużo pracy. No to tak, realia polskie, codzienność księdza. Rano msza święta, gdzieś koło godziny 7:00, potem śniadanie, szkoła. Jeśli ma dyżur, to jeszcze jakiś pogrzeb. Pewnie w piątek albo weekendy jakieś grupy parafialne wieczorem. Śluby w sobotę po południu. No i taki to nasz kapłański kierat, że tak się wyrażę, w Polsce. To jest podobnie tam u ciebie w Reykjaviku?
Myślę, że pierwszą różnicą, która rzuca się w oczy, jest to, że młodzi księża w Polsce w zdecydowanej większości uczą w szkołach, podczas gdy my tutaj tego obowiązku nie mamy. No ze względów oczywistych, tutaj Islandia jest krajem, gdzie luteranizm jest takim dominującym wyznaniem chrześcijańskim. Mhm. Z drugiej strony mamy okazję, żeby gdzieś spotykać się z młodymi w szkole sobotniej przy ambasadzie i tam jest jakaś forma katechezy. No ale to już jest gdzieś poza moimi obowiązkami, bo mamy też siostry misjonarki Chrystusa Króla, które ten obowiązek wzięły na siebie. Także ja mam przestrzeń dużo większą, w takim sensie, że mam poranną mszę świętą zazwyczaj i to też trochę inaczej niż w Polsce. Tutaj akurat u nas w katedrze o godzinie 8:00 rano, więc trochę później. Myślę, że jest to związane z tym, że w ogóle tutaj trochę inaczej jest ustawiany plan dnia, to znaczy ludzie raczej ciut później wstają i ciut później się kładą, tak mi się przynajmniej wydaje, więc z tego by to wynikało. Później w ciągu dnia mam dużo przestrzeni, żeby spotkać się z ludźmi. Jest dużo indywidualnych spotkań, z czego się bardzo cieszę. Gdzieś ten mój pierwszy rok też kolędy mocno się zarysował w moim planie przez cały styczeń i luty. Więc to było też bardzo, bardzo fajne doświadczenie takiego naprawdę intensywnego czasu, dłuższych też myślę spotkań, bo takich wejść miałem w sumie może z 80, więc na każdy dom spokojnie mogłem taką godzinkę gdzieś mniej więcej poświęcić i z tymi ludźmi naprawdę się spotkać. I myślę, że każdy z takich okresów w ciągu roku jest taki charakterystyczny dla różnych rzeczy. Na przykład teraz wiele mojego czasu spędzam na spisywaniu protokołów małżeńskich, bo mamy bardzo, bardzo wiele par, które tutaj właśnie zbiera dokumenty, wszystko przygotowuje, a później udaje się do Polski, żeby wiadomo z rodziną, przyjaciółmi tę uroczystość przeżyć. Także każdy z takich momentów gdzieś w ciągu roku ma jakiś taki inny rys. W którymś momencie skupiamy się na przygotowaniu choćby właśnie kursu przedmałżeńskiego, czy wiadomo, taki czas między wrześniem a majem jest też przygotowaniem do pierwszej komunii świętej czy do bierzmowania. No a poza takimi rzeczami mamy jeszcze wspólnotę dorosłych oraz młodzieży.
To jeszcze uściślimy, jak duża jest twoja parafia?
Oj, bardzo trudno mi powiedzieć, dlatego że parafia oczywiście ma jakiś taki zarys przestrzenny, ale ludzie, którymi ja się powiedzmy zajmuję, którym duszpasterzuję, to są Polacy z całej okolicy Reykjaviku. Mhm. Dlatego, że tutaj mamy przestrzeń też mszy świętej po polsku, podczas gdy w innych miejscach raczej tego nie ma w najbliższej okolicy. Więc to jest tak, z jednej strony parafia terytorialna, ale też co do języków się gdzieś przyłączamy i w jakiś sposób określamy.
Rozumiem. Czyli terytorium trudno określić, a liczbę parafian, ktokolwiek przyjdzie z Polaków, mówi po polsku, to jest twój parafianin, czy ty pytasz, z jakiej parafii pochodzisz?
Znaczy funkcjonujemy w taki sposób, że jeżeli ktoś mówi po polsku, jest z okolic Reykjaviku, to ja jestem za tę osobę jakoś odpowiedzialny. I nawet jeżeli terytorialnie gdzieś znajduje się jego parafia ciut dalej, no to wiadomo, że taki ksiądz obok, proboszcz z parafii, który jest Irlandczykiem, no to nie będzie miał problemu, że ja się gdzieś tą osobą zajmę, czy drugi proboszcz, który jest Argentyńczykiem, podobnie.
Okej, rozumiem. Może trochę mniej takich formalnych. Pisma między parafiami ze zgodą na chrzest czy ślub poza granicami swojej parafii, u ciebie to bardziej swobodnie wygląda.
Tak, chociaż z drugiej strony tutaj, kiedy ktoś chciałby zostać rodzicem chrzestnym i mówi po polsku, to zgłasza się do mnie, nawet jeżeli gdzieś przynależy do innej parafii, bo najbliżsi proboszczowie z parafii około Reykjaviku, jeden jest Irlandczyk, to wiadomo, że po polsku nie mówi, a drugi z Argentyny, więc chyba nawet tym bardziej. Mhm. Więc w taki sposób gdzieś oni są dość automatycznie oddelegowani, żeby skierować się do mnie. I nie ma z tym większego problemu, ale jeżeli jest taka osoba, która korzysta z sakramentów w innej parafii, to jednak proszę, żeby gdzieś to zostało potwierdzone, bo widzę, że jest takie gdzieś też niejasne poczucie tego, jak wielką odpowiedzialnością jest to, by zostać rodzicem. Więc jednak dobrze by było, żeby rzeczywiście to była osoba, która gdzieś życie sakramentalne prowadzi, a ja nie zawsze jestem w stanie to potwierdzić.
Jasne. Ja domyślam się, że kiedy jest się Polakiem poza granicami naszego kraju i poza takim systemem, w którym także funkcjonuje polski kościół, jest taka pokusa, a tu mnie nie znają, tutaj można wszystko i tu mi we wszystko uwierzą, tak? Jednak chcesz potwierdzić pewne rzeczy, czy ktoś rzeczywiście jest wierzący, praktykujący gdzieś tam w swoim kościele, tak?
Tak, zdecydowanie. Myślę, że jest to ważne, żeby... No długo na początku miałem taki moment, żeby być takim uśmiechniętym księdzem, który chce na wszystko pozwolić, ale z drugiej strony uświadamiam sobie dużą odpowiedzialność, jaką też na ludzi nakładamy, kiedy pozwalamy im, żeby zostali właśnie choćby rodzicami chrzestnymi. Mm-hmm.
Piotrze, powiedz jeszcze o tych indywidualnych spotkaniach, bo wspomniałeś kilka razy. To jest taki wymiar duszpasterstwa, no pewnie znany naszym księżom w Polsce, ale można powiedzieć taki marginalny. Więcej jest takiego duszpasterstwa zorganizowanego. Ty mówisz o spotkaniach indywidualnych. Na czym to polega? Ktoś przychodzi i chce porozmawiać, umawiasz się, zeszycik masz, kalendarz. Ludzie umawiają się na spotkania? Codziennie masz takie indywidualne spotkania?
Tak, ludzie zdecydowanie otwarci są do tego, żeby gdzieś spotkać się po prostu. Oczywiście jest tutaj przestrzeń spotkania we wspólnocie i bardzo się cieszę, że mam tutaj całkiem sporą grupę osób, z którymi się możemy regularnie spotykać, modlić się wspólnie, poznawać Boga, spędzić wspólnie wieczór, ale też jest sporo osób, które w taki bardzo prosty, otwarty sposób gdzieś się do mnie zwraca, czy przez telefon, czy nawet na Facebooku gdzieś napiszą, że chcieliby porozmawiać, czy tutaj ktoś się chciałby przygotować do spowiedzi. To jest takie ciekawe, kiedy mogę dostać SMS-a z zapytaniem, czy coś jest grzechem, albo o jakąś przestrzeń, nie wiem, życia z Bogiem, czy jeszcze o jakieś święto w kościele. Przeróżne naprawdę rzeczy. Niektóre zupełnie w takiej przestrzeni gdzieś internetowej, w której się komunikujemy bez spotkania, ale też są wielokrotnie takie momenty, w których mogę naprawdę usiąść z kimś, spotkać się, czy nawet taka fajna forma, gdzie mamy osoby, które przychodzą po prostu nam posprzątać kościół, z którymi gdzieś się także tym zajmujemy. I możemy po wszystkim sobie usiąść na kawę, porozmawiać, co się tam u kogo dzieje. I to naprawdę nie są duże grupy, a jednak czuć, że jest w tym wielka wartość. Naprawdę ja gdzieś się w kościele słyszę o tym może nowym gdzieś spojrzeniu na duszpasterstwo, gdzieś takie powrócenie do tego pierwszego sposobu działania, to znaczy o tworzeniu uczniów, to widzę, że jest to zdecydowanie bardzo przyszłościowe, a również bardzo na to miejsce, w którym jest Islandia, żeby naprawdę ten kontakt indywidualny był. I myślę, że to jest też przestrzeń, w której chciałbym się rozwijać, bo na przykład mam za sobą już pierwszy rok przygotowania do bierzmowania. I tutaj jest to o tyle inne, że młodzież jest ciut młodsza, to znaczy ma 13 lat. Jest to związane z tym, że tutaj to bierzmowanie luterańskie, Ferming, jest właśnie w tym wieku i wyszliśmy z założenia z biskupem, że jednak będziemy trzymać się właśnie tego wieku, żeby gdzieś nikt nie czuł się wykluczony wśród swoich rówieśników islandzkich, żeby jednak to było w podobnym czasie. No i gdzieś mamy te wspólne spotkania i gdzieś naprawdę dobrze się razem czujemy i widzę, że są otwarci na to, żeby rozmawiać o Bogu. A jednak mimo wszystko widzę, jak wiele więcej zdziałałby mój indywidualny kontakt z nimi. Takie indywidualne podejście, gdzieś stworzenie relacji. Wiadomo, dzisiaj trzeba być bardzo uważnym, żeby to było bezpieczne, żeby to było z uszanowaniem granic, ale mimo wszystko gdzieś zauważenie człowieka jako jednego, to jest myślę coś, czego się nie da zastąpić niczym innym.
No właśnie, wspomniałeś o tym duszpasterstwie indywidualnym, nawiązywaniu relacji, no i pewnych nadużyciach, o których nie tylko w Polsce, ale pewnie na Islandii wiele osób wie. Czy te normy, nowe normy prawne, które wchodzą, których my, księża, musimy się uczyć i ich przestrzegać, również wchodzą na Islandii, czy to jest obecne już od dłuższego czasu? Normy pracy, nie wiem, z nieletnimi.
Myślę, że to jest sprawa świeża sprzed kilku lat, kiedy też z uwagi na bezpieczeństwo i osób, którym posługujemy i nas samych, to wprowadzamy. Wiadomo, to nie jest taki model, który byłby gdzieś idealny, bo chce się w sposób naturalny być w jakimś rodzaju takiej czy innej bliskości, żeby tę miłość okazywać, ten dar od Boga jakoś przekazywać. Ale z drugiej strony, no tak, wiadomo, że miłość własna, troska o swoje bezpieczeństwo też jest tutaj czymś bardzo ważnym.
Mhm. Jasne. Nie wiem, jak jest na Islandii, bo słyszałem i czytałem, że jeśli chodzi o Norwegię, no tam jest państwo wręcz nadopiekuńcze, jeśli chodzi o wchodzenie w takie pilnowanie relacji, tak, żeby nawet w domu rodzinnym wszystko było ładniej poukładane. Na Islandii też taka opieka państwa jest i taka ingerencja w życie, czy prywatne, czy w pracę duszpasterską.
W dużej mierze państwo gdzieś pokazuje, co można, co nie można. Jednak nie powiedziałbym, że w zdrowy sposób. Islandia jest bardzo postępowa, I tutaj wszelkie przejawy takiej postępowości rozumianej w bardzo różny sposób gdzieś ogranicza taki zdrowy sposób funkcjonowania. Nawet sam fakt, że tutaj rodziny to nie jest typowy model funkcjonowania i życia ludzi razem, gdzieś pokazuje, że to nie jest jednak takie najlepsze miejsce do tworzenia rodziny, do wychowania rodziny. Mam naprawdę wielu znajomych, którzy gdzieś rodząc dzieci mówią: okej, pomieszkamy tu chwilę, ale jednak chcemy wrócić do Polski, bo szkoła, bo przestrzeń edukacji gdzieś już wpływu państwa na dzieci jest jednak taka niebezpiecznie postępowa.
Mhm. Jeszcze jedna krótka przerwa muzyczna. Może to będzie coś właśnie z tamtych stron, a za chwilkę wrócimy sobie do rozmowy o tym, jak wyglądają realia pracy w tamtym kraju. Piotrze, czy ten stosunek państwa i to takie rozluźnienie norm moralnych, zwyczaje społeczne nie przeszkadza ci w duszpasterstwie? No Polacy uczą się od obcych, a wiadomo, że to co złe i to co łatwe przychodzi nam prędzej przyjąć. Nie masz problemów z tym, żeby nauczać tej zdrowej nauki Kościoła i tego postępowania, którego uczy nas Chrystus?
Myślę, że wręcz przeciwnie. To znaczy, im bardziej świat jest różny od Kościoła, tym bardziej Kościół jest taką przestrzenią pociągającą. I myślę, że to, co gdzieś tutaj czuć na Islandii, to będzie też w jakiejś przyszłości, nie wiadomo jakiej, bliskiej czy dalszej, też się pojawiało w Polsce. To znaczy, im gdzieś gorsze są obyczaje, tym łatwiej może ludziom, nawet nie tyle wierzącym, co po prostu gdzieś szukającym dobra w swoim życiu, zauważyć, że gdzieś idzie w niezdrową stronę. I myślę, że to jest takie nie tyle pozytywne dla Kościoła, no bo nie cieszymy się tym, że ktoś idzie w złą stronę, ale pokazujące, że naprawdę prawo Boże jest tym, co daje szczęście, co prowadzi gdzieś do zdrowych relacji i do jakiejś życiowej radości.
Wiesz, czytałem gdzieś, że większość, czy około połowy Islandczyków wierzy w istnienie pewnego rodzaju ducha czy siły życiowej, troszkę mniej wierzy w istnienie konkretnego Boga, tylko niecałe 20% deklaruje ateizm, nie wierzy w żadnego Boga. Jest jednak takie pragnienie czegoś więcej w tych ludziach, którzy, jak mówisz, no, żyją troszkę bardziej rozwięźle niż my tutaj w kraju, w Polsce.
Myślę, że zdecydowanie jest taki gdzieś duch zdrowej religijności, poszukiwania czegoś nadprzyrodzonego i mam świadectwo tego choćby w kilku młodych chłopakach, którzy w przeciągu ostatnich miesięcy gdzieś do nas się zgłosili, nie dlatego, że nawet do naszego kościoła przyszli, tylko po prostu gdzieś w internecie coś ich poruszyło, jakaś przestrzeń czyjejś wypowiedzi, świadectwa, czy może jeszcze jakaś książka. I nie przychodzą do kościoła luterańskiego, który byłby ich takim pierwszym miejscem spotkania z Bogiem, no bo gdzieś ich członkowie rodziny, niektórzy do niego należą, ale przychodzą do kościoła katolickiego. Dlaczego? Właśnie ze względu na to, że u nas jednak trzymamy się bardzo mocno tych norm moralnych. Gdzieś ta nauka i to prawo nie jest takie rozmydlone i to ich bardzo przekonuje. To znaczy nie jesteśmy gdzieś tacy letni, myślę, w tym spojrzeniu na życie. I dzisiaj to, przynajmniej dla młodych, wydaje się coś, czego pragną. Chcą być tacy radykalni w zdrowy sposób i widzą w tym jakąś nadzieję dla siebie.
Mhm. A zapytam, czy pojawia się w tych ludziach takie pytanie, ale dlaczego? Interesują się i widzę, że tak jak mówisz, ciągnie ich to nauczanie Kościoła i ten pewien radykalizm, ale dlaczego? Czy usiłują jakoś odkryć głębiej rolę Kościoła czy nauczania Chrystusa? Skąd się to bierze i dlaczego tak, a nie inaczej? Masz takie pytania?
Tak. Ja bardzo lubię takie pytania, dlatego że w pierwszej kolejności tak może egoistycznie gdzieś otwierają mój kierunek rozwoju osobistego, poznawania Boga. To znaczy, kiedy zadają takie pytania, to ja najpierw muszę sobie na nie odpowiedzieć, jeżeli tej odpowiedzi jeszcze gdzieś nie mam. I bardzo to lubię, że mogę gdzieś od razu sięgnąć po jakąś książkę, kogoś dopytać i tego Boga poznać. A to, co myślę jest charakterystyczne tutaj dla Islandczyków, to, że są bogaci, jakby nie patrzeć w porównaniu do Polaków, więc wielokrotnie przypadki w ogóle rozpoczęcia myślenia o Bogu wiążą się z tym, że mają wszystko. mogą naprawdę przeróżne rzeczy gdzieś sobie w życiu wybrać. Niczego im nie brakuje, nie mają żadnych ograniczeń, bo wiele rzeczy jest dozwolonych. A jednak mimo wszystko czegoś im brakuje, nie? I to jest taki ciekawy gdzieś przypadek tego, jak ludzie trafiają do Boga. Kiedy niczego im nie brakuje, tak zewnętrznie, a jednak gdzieś coś w środku ich uwiera.
A to ciekawe, bo u nas mówi się, jak trwoga to do Boga, jak się dzieje nieszczęście, to się wznosi modlitwy do Pana Boga. A oni zaczynają poszukiwać czegoś więcej, kiedy mają już wszystko, wydaje się, tak?
Dokładnie. Mam wrażenie, że wiele osób tutaj dokładnie w ten sposób gdzieś rozpoczyna swoją przygodę z Bogiem.
To ciekawe. I jakże różne od naszych polskich realiów. A powiedz, czy to prawda, że w Islandii odradza się neopogaństwo? No przed chrześcijaństwem i długi czas po przyjęciu chrześcijaństwa te wpływy pogańskie były jeszcze obecne na tej surowej i obcej wyspie. Czy rzeczywiście wracają te takie pierwotne wierzenia w duchy, w siły?
Myślę, że jest gdzieś to obecne, chociaż trudno mi też powiedzieć w jakiej skali. Ja mimo wszystko wciąż obracam się bardziej w środowisku polskim niż takim dość szerokim, międzynarodowym czy nawet stricte islandzkim, ale nie mam wątpliwości, że jest to też jakiś rodzaj ich poszukiwania czegoś nadprzyrodzonego.
Mhm. W twoich działaniach duszpasterskich powiedziałeś, że przychodzą także członkowie innych kościołów, którzy szukają w naszym kościele czegoś więcej, czego nie znajdują u siebie. Nie powoduje to jakichś tam konfliktów, że się jakiś proboszcz luterański dowiedział, że ty tutaj jesteś konkurencją dla nich. Nie ma takich sygnałów?
Nie, tutaj to jest to trochę smutne, dlatego że ja na ile gdzieś znam realia, to wiele osób jest taki sposób tradycyjny przypisany do wyznania luterańskiego, podczas gdy w praktyce nie praktykują. Więc taki sposób praktyczny, gdzieś realny, to nie jest strata, dlatego że to był człowiek, który nie funkcjonował w żadnej społeczności wierzących. Nie jest tak, że kogoś wyciągniemy ze wspólnoty luterańskiej, tylko raczej przyjdzie ktoś, kto był w niej tylko nominalnie, więc myślę, że to nie jest żadna strata. A tak patrząc zdrowo po chrześcijańsku, myślę, że ja tak samo bym to widział, że jeżeli ktoś z takich nominalnych katolików uwierzyłby w Boga we wspólnocie protestanckiej i tam go odkrywał, no to nie jest coś, z czego ja bym płakał, tylko bym się cieszył, że odkrywa swoją drogę do Boga. I myślę, że w taki sposób gdzieś funkcjonujemy. Na przykład w parafii obok gdzieś podziwiałem, jak proboszcz zrobił drogę krzyżową w czasie Wielkiego Postu od kościoła luterańskiego do kościoła katolickiego, właśnie taką ekumeniczną, czy nawet bardziej międzywyznaniową, prawda? Mhm. I jest to piękne, nie? Że gdzieś przecież wierzymy w jednego Boga i staramy się go odkrywać w jakiś tam specyficzny dla nas sposób.
Mówisz o nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a czy procesje Bożego Ciała w Reykjaviku też są takie między kościołami, między wyznaniami?
Nie, tutaj mieliśmy przynajmniej w katedrze procesję po prostu swoją po mszy świętej i było to dla mnie wielkie wyzwanie, dlatego że co do pogody na Islandii, to nawet nie tyle temperatura jest najtrudniejsza, co wiatry. Więc kiedy taką procesję prowadziłem, no to napotkałem się z dużym oporem w postaci wiatru, kiedy wyszedłem z katedry. No i nam się nawet porwał baldachim, prawda? I byłoby co najmniej komiczne. Także gdzieś musimy się zastanowić, jak te różne rzeczy, które wiążą się z naszą tradycją, mimo wszystko urealnić, żeby dało się to w taki normalny, też dość poważny mimo wszystko sposób wprowadzać w praktykę, żeby z jednej strony przestrzeń tę sakralną utrzymać, a z drugiej strony widzieć, jakie są realia. Także są takie piękne gdzieś momenty, kiedy możemy pomyśleć, jak to zrobić, żeby w taki charakterystyczny dla Islandii sposób też naszą wiarę wyrażać.
Nie jest to tak, że jak się spotka dwóch księży, to zaczną zaraz rozmawiać o pieniądzach, ale ciekaw jestem, jak rozwiązana jest kwestia materialna, czy utrzymania kościoła, tych dóbr materialnych w Islandii i utrzymania kapłana. Jak to tam wygląda?
Tu wbrew pozorom, dlatego że państwo jest bogate, my jako kościół bogaci nie jesteśmy i gdzieś w dużej mierze utrzymuje nas kościół niemiecki. Jest to jakoś tam historycznie też uwarunkowane, bo to jak historia kościoła nas uczyła, Niemcy właśnie zajmowali się misjami północnymi, może nie tyle wprost Islandią, ale bardziej Skandynawią, ale dzisiaj też oni właśnie finansują nasze utrzymanie i za to jesteśmy im bardzo wdzięczni. ale mamy co do pieniędzy ciekawy przypadek, dlatego że zupełnie inaczej wygląda to u protestantów, którzy są finansowani również przez państwo, przez co taki pastor może naprawdę porządne pieniądze zarobić. I jest to bardzo ciekawe, dlatego że już zdarzyły się nam przypadki, kiedy przechodząc na emeryturę, jeden czy drugi pastor gdzieś przeszedł na katolicyzm, uznając, że to jest jego prawdziwa wiara, gdzieś był takim katolikiem, ale może ze względu na to, żeby też w taki nie aż tak skromny jak u nas sposób gdzieś się utrzymać, bo mimo wszystko my tutaj żyjemy, myślę, bardziej skromnie, więc też to pokazuje, jak katolicyzm, który był pierwszym wyznaniem chrześcijańskim na Islandii, jak gdzieś zaniknął, jest wciąż w sercach Islandczyków i bardzo do nich przemawia. Jest to bardzo ciekawe, kiedy w kościołach można zobaczyć, nawet luterańskich, jakieś odniesienia do świętych, gdzie normalnie by się tego nie widziało, a jednak tutaj mimo wszystko gdzieś te wyznania się przenikają, więc jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała też nasza współpraca luteranów z katolikami w przyszłości.
Czy jakichś świętych islandzkich kojarzysz? Ja świętego Torlaka gdzieś odnalazłem, bo tam w katedrze figura widnieje. Są jacyś inni charakterystyczni święci z Islandii?
Ten jest najbardziej charakterystyczny, dlatego też, bo właśnie, jest po prostu u nas w katedrze jego statua i myślę, że to jest święty, którego gdzieś najbardziej przypisuje się Islandii, bo miał bardzo, bardzo duży wpływ na rozwój kościoła w pierwszych jego latach i był takim wzorem. Udał się do Europy i tam zasięgnął naprawdę i wiedzy, i doświadczenia Boga. Później gdzieś starał się to w całym kraju przekazać. I mamy cuda z nim związane, właśnie również z lawą, kiedy to gdzieś lawa się wznosiła, otaczała kościół i tuż przed tym kościołem się zatrzymała za sprawą modlitwy do tego świętego, żeby on się wstawiał, żeby gdzieś ta sprawa jeszcze nie uległa pogorszeniu. Więc jest to taki święty nasz miejscowy, z którym bardzo mocno się utożsamiamy.
No, ciekawa historia. Często w naszej rozmowie zauważyłem, używasz słowa przestrzeń w takim wymiarze duchowym, symbolicznym, ale chciałem teraz zapytać jeszcze o takie przestrzenie twojego wypoczynku. Czy ty wyjeżdżasz z miasta w te surowe przestrzenie islandzkie? Może odwiedziłeś już jakieś miejsca ciekawe, interesujące krajobrazowo w Islandii? Jak odpoczywasz? Jak spędzasz czas wolny?
Zdecydowanie jest tutaj bardzo wiele różnych miejsc, które warto by było zobaczyć. Jeszcze się nie czuję w nich specjalistą i na ten moment miałem takie miejsca, do których szczególnie zabierałem moich znajomych, bo kiedy ktoś przyjeżdża, to jest dla mnie największy taki moment, w którym mogę gdzieś wyjechać po prostu poza Reykjavik i popatrzeć na różne cuda natury, wulkany, gejzery, tu jakieś lodowce, czy nawet wulkan aktywny. Więc to są naprawdę, naprawdę niezwykłe rzeczy, zupełnie inny świat, więc wszystkim też polecam, żeby tutaj przyjechać, szczególnie, że jednym samolotem się da, może teraz ceny nie są najniższe, ale mimo wszystko jest to coś niezwykłego, gdzie można podziwiać Boga także w takiej przestrzeni natury, że jest to tak niezwykłe i urzekające, że naprawdę coś zupełnie innego i wyjątkowego.
A czy oni, Islandczycy, tak podchodzą do tego normalnie? O, znowu wybuchł wulkan, znowu lawa idzie, tam się komuś dom spalił, to jest tak od setek lat, od zawsze tak było. Oni są do tego przyzwyczajeni? Jak to odbierają miejscowi?
Ja jestem taki zdziwiony sobą, że po takim moim roku gdzieś tutaj już nawet taki wybuch wulkanu nie jest dla mnie wielkim wydarzeniem. To znaczy mieliśmy ciekawą historię, kiedy spotkaliśmy się z lektorami z naszej parafii tuż przed Triduum, przed Wielkanocą, żeby się oczywiście podzielić czytaniami. Mieliśmy spotkanie w salce i nagle jedna z osób zauważa, że za oknem widać, że przed chwilą wybuchł wulkan. No i mamy taką minutę przerwy i to nawet nie wiąże się z jakimś tam wielkim zaciekawieniem, ktoś tam jakieś cyknie zdjęcie, no i wracamy do naszego gdzieś spotkania. Więc jest to bardzo naprawdę zabawne, że w którymś momencie, szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy tych wulkanów jest dużo, już tak człowiek do tego przywyknie, że kiedy na przykład jadę na lotnisko kogoś odebrać czy odwieźć i widzę gdzieś tam w oddali wulkan i taką łunę czerwoną, no to już nawet mi się nie chce zatrzymać czy nawet spojrzeć w tę stronę, bo już przywykłem. Także to jest takie ciekawe, że też tak funkcjonuje człowiek. Myślę, z jednej strony jest to dobre, a z drugiej strony niebezpieczne, nie? Że możemy do niektórych dobrych czy złych rzeczy tak przywyknąć, że nie zauważymy ich po chwili. Nie? Więc ja staram się też w moim życiu duchowym na to tak spojrzeć, że coś, co staje się dla mnie zwyczajem, czy jest dobre, czy złe, może po prostu stać się niezauważalne, że jestem do tego tak w stanie przywyknąć, chociaż jest na przykład tak wyjątkowe, w dobry lub zły sposób, a jednak jest tak częste, że już tego nie zauważam. Nie? Więc myślę, jest to gdzieś też dające do myślenia, jak łatwo przywykamy do różnych rzeczy.
Ciekawe, co mówisz. Przestrzenie, krajobrazy i modlitwa i doświadczenie Pana Boga. Ja jestem ciekaw, czy w takich przestrzeniach i w takich realiach przyrody, natury, doświadczenie Pana Boga jest trochę inne niż u nas w Polsce. Nie wiem, czy lubisz bardziej góry, czy morze. No ja będąc w górach doświadczam jakiejś potęgi Pana Boga i tego piękna, którego On jest źródłem. Czy tam w Islandii, nie wiem, wybucha wulkan i też jest dla ciebie jakiś taki znak potęgi Pana Boga? Masz takie momenty? Czy tak jak mówisz, już się przyzwyczaiłeś?
Myślę, że to, co w pierwszej kolejności pojawia się w moich myślach, to jest świadomość ulotności życia. Tak, w którymś momencie na pewno się to wiązało z odkrywaniem wielkości Boga, podziwianiem piękna świata, ale to, co gdzieś ostatnio najczęściej mi się w głowie pojawia, to jest to, że jednego dnia żyję, a drugiego dnia może mnie nie być. I to jest tak niezwykłe, dlatego że no tutaj naprawdę zagrożenie życia, czy w ogóle istnienia całej wyspy jest bardzo realne, więc gdzieś to jest takim dodatkowym czynnikiem sprzyjającym zastanawianiu się, czy dzisiaj jestem gotowy na to, żeby moje życie się skończyło. I myślę, że jest to bardzo pozytywne doświadczenie i cieszę się, że je mam, że mogę w ten sposób też no, przygotowywać się mimo wszystko na niebo.
To jest niesamowite i paradoksalne. Chyba jak cała Islandia, która jest wyspą wody i ognia, i gorącej lawy, i tryskających gejzerów. Myślę, że my w Polsce, tutaj żyjący w realiach europejskich, takich no trochę spokojnych i może usypiających też naszą duchowość, możemy się wiele od Islandczyków, także od ciebie, który wśród nich pracujesz, nauczyć. Na koniec chciałbym ciebie zapytać, czy słyszałeś o takiej artystce Björk, która z Islandii pochodzi.
Tak, słyszałem. Nawet widziałem tutaj w okolicy, jest hotel, który do niej należy. Także to wszystko jest takie małe i takie bliskie są też relacje między ludźmi, że taka duża otwartość istnieje między nami. Ostatnio widziałem gdzieś ktoś z moich znajomych, już których poznałem tutaj na Islandii, pokazuje, jak stoi w kolejce do KFC z prezydentem Islandii. Także tutaj są takie, że ja ostatnio sam jadąc samochodem mijałem prezydenta, który też gdzieś sobie jechał, więc to są takie przestrzenie bardzo bliskie między ludźmi. Nie ma takiego poczucia, że ktoś jest jakiś taki wyjątkowy, przez co odległy. No zupełnie inna mentalność.
Aha. No Björk w tej chwili mieszka poza Islandią w Stanach Zjednoczonych, ale no to taki produkt, że tak powiem, eksportowy kultury islandzkiej. Czy jest coś jeszcze, czym Islandczycy szczycą się na świecie, jeśli chodzi o ich zwyczaje czy kulturę? No jednak wyspa mało znana. Mają coś takiego, czym się wybijają na świat?
No to jest dobre pytanie, na ten moment nic takiego specjalnego mi do głowy nie przychodzi, na pewno sam fakt ich miejsca, tego terenu tutaj jest niezwykły, że tutaj wielokrotnie więcej jest przyjezdnych ludzi niż samych mieszkańców. Ile tu się osób w ciągu roku przewija, którzy przyjeżdżają zobaczyć to miejsce, to jest powalające. Ale Islandczycy też są tacy charakterystyczni, jeżeli chodziłoby choćby o muzykę, to jest też ich taka mocna strona. Gdzieś myślę, jakieś zespoły na pewno dałoby się wskazać, których są tacy reprezentatywni.
Mhm. Nasza polska scena muzyki chrześcijańskiej jest dosyć dobrze rozwinięta i mamy wiele zespołów. A czy muzyka islandzka też zahacza o tematy chrześcijańskie?
Jeszcze nie. To jest moje wielkie marzenie, żeby gdzieś w ramach jakiegoś swojego odpoczynku czy czasu wolnego gdzieś trochę się tym zająć w przyszłości, bo bardzo bym marzył, żeby Gdzieś moja nauka islandzkiego prowadziła także do tego, żeby przestrzeń muzyczną islandzką rozwinąć. Także nie chcę tu składać żadnych obietnic, ale mam nadzieję, że będę mógł o to zadbać w przyszłości.
Mamy w Polsce śpiewających kapłanów, rapujących kapłanów. Może na Islandii pierwszy kapłan, który śpiewa o Panu Bogu, to będziesz właśnie ty. To pożegnamy się w ten sposób. Będzie Björk, ale po angielsku, i będzie to pieśń o różnych mitach o stworzeniu świata z różnych kultur, niekoniecznie chrześcijańskich. I niech ta muzyka, która łączy te wątki i Pana Boga, i trochę pogaństwa, i ten klimat islandzki, który prezentuje Björk, i język angielski, który jest na całym świecie znany, zakończy to nasze spotkanie. Dziękuję bardzo za rozmowę i za spotkanie na odległość łącza internetowego. Ksiądz Piotr Majtyka, który kształcił się w naszej diecezji, a już od roku pracuje w Reykjaviku na dalekiej Islandii, był naszym gościem. Dzięki serdecznie, Piotrze, wszystkiego dobrego.
Bardzo również dziękuję i pozwólcie, że pożegnam się po islandzku, dlatego że język też islandzki, czy w ogóle kultura, bardzo fajnie zachowała elementy chrześcijańskie. I tutaj, kiedy żegnamy się, ja żegnając się z wami, mówię bless, bless, to znaczy, jak łatwo się domyślić, również z angielskiego, przyjmijcie błogosławieństwo, niech Bóg was błogosławi.
Niech również błogosławi twojej pracy i tobie. Dzięki, Piotrze. Do usłyszenia życząc, żegna się z wami ksiądz Paweł Czarnecki. Szczęść Boże!